List do Efezjan. Po tym lecie to będzie wam się śnił pewnie. W sumie może to nie złe jest. Biorąc pod uwagę, co się człowiekowi czasami śni, to list do Efezjan byłby całkiem dobrą rzeczą. List do Efezjan, więc trzeci rozdział. I za chwilę będziemy czytali od wiersza 14. Ja oczywiście przypomnę to, co już wszyscy pamiętacie, ale powtarzanie jest matką nauk, jak mawiali starożytni Rzymianie. I słucham? I brat Józef Mruzek, tak. To tam po łacinie też ładnie brzmi, ale nie będę się popisywał. Więc list do Efezjan mówi o tym, że jako Boże dziecko jesteś nowym Bożym stworzeniem, nowym Bożym dziełem. I Bóg cię stworzył jako coś nowego, żeby coś przez ciebie tutaj na tej ziemi i potem w wieczności zrealizować. I przede wszystkim Bóg realizuje to, że z tych indywidualnych osób, tak jak każdy z nas jest jakąś tam indywidualnością, tworzy to łączne, kolektywne Boże dzieło, jakim jest Kościół. I to samo w sobie już jest czymś niezwykłym. Ale ten Kościół ma stanowić wielkie, potężne świadectwo dla wszystkiego, co istnieje. Tak jak czytaliśmy w trzecim rozdziale, 10 wierszu, nadziemskich władz i zwierzchności, które mają przez Kościół poznawać Bożą mądrość. A co za tym idzie też i dla tych wszystkich, którzy są tu na tej ziemi. Wszystko, co istnieje, ma patrzeć na Kościół i widzieć w Kościele Bożą mądrość, poznawać Bożą mądrość. Nie jesteśmy w stanie pojąć tego do końca, jak to jest możliwe, ale taki jest Boży plan. I Paweł w liście do Efezjan pokazuje, jak to jest możliwe i pokazuje, jaka jest w związku z tym nasza odpowiedzialność. I przede wszystkim mówi, iż możliwe jest to dlatego, że Bóg jest tym, który to wszystko odgórnie kontroluje. Tak? On jest tym, który to zaplanował, on jest tym, który wybrał to swoje dzieło, on jest tym, który zabezpieczył to swoje dzieło, on jest tym, który swoją mocą to dzieło utrzymuje i on jest tym, który sam jest głową w postaci Jezusa Chrystusa tego dzieła. Więc on od góry zabezpieczył to swoje dzieło tak, że ono jest odporne na wszelkie możliwe ataki i uderzenia od jakiejkolwiek innej mocy. Tak? Jeśli on to wszystko gwarantuje, to któż może być przeciwko temu skutecznie? Ale uczynił też coś z tym dziełem od wewnątrz, czy od dołu, jak mówiliśmy. Więc samo to dzieło, ono nie jest tylko odgórnie sterowane przez Boga, ale ono zostało przemienione tak, że ono chce i może działać ku jego chwale, jako jego świadectwo. Bóg nie musi zmuszać swojego dzieła, żeby ono stanowiło to świadectwo jego mądrości. On takie zmienił, że ono samo z siebie chce i może i umie być takim świadectwem. I zmienił w ten sposób, że przede wszystkim ożywił, ponieważ człowiek w swojej naturze jest martwy w grzechach, nie jest w stanie nic dla Boga zrobić, żadnej wartości, duchowej wartości nie przedstawia dla Bożego dzieła od momentu swojego narodzenia. Bóg więc ożywił, także jesteśmy żywi dla Chrystusa, a jednocześnie martwi dla grzechu. Grzech nie panuje już nad nami, Chrystus nad nami panuje i On jest tym, który nas napędza. Tak? On jest tym, który nas ożywia. Uczynił to przez ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu i po drugie zjednoczył to swoje dzieło i pojednał między sobą, także może stanowić całość wewnętrzną i pojednał ze sobą. Także ono jest pojednane z Bogiem i może stać przed Bogiem jako to dzieło, które jest przez Niego do zaakceptowania. I to, co ostatnio też mówiliśmy, on uświadomił to dzieło, że to dzieło jest świadome tego, jaki jest Boży plan, czego Bóg od niego oczekuje, jaki jest jego cel i może w tej pełni świadomości działać. Czyli dzieło wie, co ma robić, chce to zrobić i może to zrobić. I to jest coś niesamowitego, bo kiedy to wszystko razem połączymy, to nie ma siły, żeby to nie działało. Po prostu. Nie jesteś w stanie wymyśleć jako człowiek nic, żeby to nie działało. Jako to globalne, kolektywne Boże dzieło. Dlatego Kościół odda Bogu chwałę i Kościół wypełni Boży plan. Człowiek nie jest w stanie nic zrobić, żeby Kościół nie wypełnił Bożego planu, żeby nadziemskie władze i zwierzchności nie poznały Bożej mądrości przez Kościół. Trochę inaczej sprawa wygląda, kiedy dochodzimy do tego indywidualnego dzieła, tak? Czyli ciebie i mnie. I chociaż tutaj generalna zasada też jest taka sama. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to ty Boży plan wypełnisz. Po prostu. Jeśli zostałeś powołany przez Boga, wybrany przez Boga, jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jeżeli jesteś Jego dzieckiem, to twoja przyszłość jest zagwarantowana i ty Boży plan wypełnisz. W sensie całego twojego życia. Rozumiecie? Nie ma siły, która by była w stanie to zmienić. Po prostu. Ale problem jest z naszej strony taki, że tak naraz całego życia się nie da przeżyć po prostu. Tak? Że to jest dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu. I tu jest problem, bo dni mamy różne. Tak? Są takie, gdzie to Boże dzieło się tak wykonuje po prostu, że aż świszczy, a są takie, gdzie po prostu te nadziemskie władze i zwierzchności patrzą na takiego indywidualnego wierzącego i mówią: what? Co? Jak? Tak? Co ty robisz, człowieku? I dalsza część tego listu do Efezjan właśnie bardziej szczegółowo, chociaż Paweł już pewne rzeczy wspominał, tak jak mówiliśmy, ale bardziej szczegółowo mówi, co ty masz robić, żeby tych dni, w cudzysłowie, gorszych było jak najmniej. One zawsze będą. Nie ma wierzącego, który by przeżył całe swoje życie jako Boże dziecko bez żadnego, nie wiem jak to nazwać, wahnięcia w dół, tak? Czy mówiąc po biblijnemu, bez grzechu. Bo to o to chodzi. Każde takie wahnięcie w dół to jest grzech po prostu w życiu człowieka wierzącego. Więc jak najmniej, żeby tego było, a jak najwięcej, żebyś ty jako indywidualne Boże dziecko, Boże dzieło, dołączał się do tego pozytywnego działania całego Kościoła. I o tym Paweł dalej mówi. To, co dzisiaj będziemy czytali w trzecim rozdziale od 14 wiersza, to druga modlitwa Pawła, którą mamy zapisaną tutaj w tym liście. Pierwsza jest zapisana w pierwszym rozdziale od 15 wiersza. Mówiliśmy o niej już. Natomiast tutaj po raz drugi Paweł mówi, że o coś się modli odnośnie ludzi wierzących. I modli się tutaj właśnie w kontekście indywidualnych ludzi. Paweł traktuje w liście do Efezjan te Boże dzieło czasami jako Kościół, tak? Czasami jako indywidualne ludzie. I to nie jest sprzeczność, bo Kościół tworzą ludzie. To nie jest tak, że Kościół jako całość jest czymś oddzielnym, a ludzie są czymś oddzielnym. Tylko Boże dzieło, relacja z Kościołem jako całym w pewnych aspektach się różni od twojego działania jako indywidualnego człowieka. Tak? To są te różnice, na które czasami zwracamy właśnie uwagę. Tutaj Paweł głównie odnosi się do indywidualnych ludzi, jako do ciebie, jako Bożego dziecka i o coś się modli. Przeczytamy teraz te wiersze od 14 z 3 rozdziału. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Bardzo ciekawe jest, kiedy porównamy sobie te dwie modlitwy Pawła. Trochę ja już o tym mówiłem, tutaj tylko krótko przypomnę, że tak naprawdę Paweł modli się o dwa jakby aspekty życia tego Bożego dzieła. Pierwsza modlitwa dotyczyła tego, żebyś ty jako Boże dzieło był świadomy nadziei, do której zostałeś powołany, bogactwa chwały, która jest twoim udziałem, i mocy, dzięki której ty jesteś tym dziełem. Czyli generalnie ta pierwsza modlitwa była o to, żebyś ty uświadomił sobie, kim jesteś i co ty możesz. Skąd wypływa twoja moc? I jaki jest twój status? Paweł mówi, modlę się, abyście wy byli świadomi tego, gdzie wy zmierzacie. Tak? Jaka jest wasza nadzieja? Co was napędza jako ta wizja waszej przyszłości? Żebyście byli świadomi tego, jaką chwałą wy dysponujecie, kim wy jesteście, do czego zostaliście powołani, do jakiej rodziny zostaliście włączeni. I żebyście byli świadomi tego, jaką moc macie do dyspozycji. I dalej mówi więcej na temat tej mocy, odnosi to do przykładu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, ożywienia wierzących itd., itd. Czyli pierwsza modlitwa mówi, bądź świadomy tego, kim ty jesteś i co ty możesz. Druga modlitwa dotyczy tego, żebyśmy uświadomili sobie, jaką rolę w naszym życiu i funkcjonowaniu jako ludzi wierzących odgrywa Boża miłość. I w jednym i w drugim przypadku Paweł mówi o tym, żebyśmy sobie uświadomili coś. I tutaj trochę może dygresja, ale słuchajcie, to jest coś, co leży u fundamentu klęski ludzi wierzących. Nie, mówię prawdziwie wierzących, takich, którzy podjęli tą decyzję, są Bożymi dziećmi. Ponoszą klęskę wtedy, kiedy przestają sobie uświadamiać to, co Bóg im mówi. Nie ma innego wyjaśnienia. Bo Biblia mówi, że mamy wszystko zapewnione, że mamy dostępną wszelką moc, że Bóg jest tym, który to wszystko kontroluje. On jest tym, bez którego wiedzy nic się nie dzieje i on jest tym, który sam dba o to, żeby to wszystko szło tak, jak powinno. Problemem jest to, kiedy my sobie tego nie uświadamiamy. A za tym brakiem świadomości, czy razem, łącznie z tym brakiem świadomości, idzie zaraz niewiara, tak? No bo jeśli ja nie jestem czegoś świadomy w takim sensie, że naprawdę jestem tego świadomy, to ja w to nie wierzę, tak? Albo no może, prawdopodobnie, przypuszczam, tak? Ale nie ma takiej wiary w sensie, tak jak list do Hebrajczyków mówi, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przekonaniem o tym, czego nie widzimy. Wiara równa się pewność, tak? To nie jest tak, wiecie, większa wiara, mniejsza wiara. Czasami to ludzie wierzący mówią, o, duża wiara, mała wiara. Wiary nie da się w tym sensie skwantyfikować, w sensie, że ktoś może wierzyć w 90%. Kiedy Pan Jezus mówi o większej wierze, czy o dużej wierze, to jest w kontekście tego, że ta wiara częściej występuje. Ale wiara albo jest, albo nie ma jej. Albo w coś wierzysz, albo nie wierzysz. Jeśli mówisz, że wierzysz w 90%, to nie wierzysz. To wtedy przypuszczasz w 90%. Wiara albo jest, albo jej nie ma. Jeśli nie uświadamiasz sobie czegoś, natychmiast pojawia się niebezpieczeństwo niewiary. I tu pojawiają się nasze klęski. Bo my po prostu zaczynamy żyć, opierając się na wszelkich innych rzeczach, nie na tym, co mówi Boże Słowo. Dlatego Paweł tak mocno modli się w kontekście tego wszystkiego, co mówi, że Bóg wykonał dla Kościoła. Mówi, zobaczcie, co Bóg dla was zrobił. I teraz o co ja się modlę? Nie, on się nie modli o to, żeby Bóg coś więcej jeszcze zrobił w sensie tym bezwzględnym. Nie, on modli się o to, żeby Bóg coś zrobił w sensie uświadomił wam. Żeby Bóg wykonał swoje dzieło w waszej świadomości. Bo wie, że do tego się sprowadza życie chrześcijańskie. To, jak jesteś świadomy tego, co Bóg uczynił dla ciebie. I to nie jest jakaś magia, wiecie, są też modne różne psychologiczne zabiegi, tak? Że musisz sobie uświadomić, musisz być świadom tego i tego. To nie o to chodzi, że ty jako człowiek musisz sobie coś tam uświadomić. Po prostu musisz uwierzyć w to, co Boże Słowo mówi. Koniec, kropka. Proste jak budowa cepa, że tak powiem. Bóg coś mówi, a ty przyjmujesz, tak to jest. Choćby się waliło, paliło, wszyscy mówili co innego, tak powiedziane, tak jest. Na tym polega uświadomienie sobie tego, co Boże Słowo nam mówi. I modli się Paweł o to, tutaj w tych fragmentach, co żeśmy przeczytali, żebyście byli świadomi czegoś ponad to, kim jesteście i co możecie zrobić. Bardzo ciekawe tutaj jest to, co on zaczyna, tak? Jak on zaczyna. On mówi o ojcu. Mówi, wszelkie ojcostwo bierze swój początek od tego ojca. On jest ojcem wszystkiego. On jest źródłem wszystkiego. On jest tym, od którego to wszystko się zaczyna. I wasze uświadomienie sobie tego, czy wzrost waszego poznania, waszej świadomości i tak dalej, też musi pochodzić od niego. Mówi, ja się do niego modlę, bo to on jest tym, który wam to uświadamia. Wiecie, cały czas mamy ten taki problem, który się pojawia w Nowym Testamencie. Z jednej strony my mamy coś sobie uświadomić, my mamy coś czynić, z drugiej strony Bóg jest tym, który to wszystko sprawia. I my do końca nie wiemy, jak to do końca. Nawet nie wiemy, jak zacząć sobie to wszystko łączyć, tak? Stąd te wszystkie problemy teologiczne, gdzie coś jest Boże, coś jest nasze. Boża odpowiedzialność, nasza odpowiedzialność. Ale tu nie o to chodzi. Paweł po prostu mówi, ty masz o tym pamiętać, ale mieć świadomość, że Bóg jest tym, który to sprawi, tak? Ty musisz włożyć swój wysiłek, ale pamiętać, że to wszystko zależy od Boga. Dlatego on się modli do Boga. On zwraca się do wierzących, mówi im, co jest tym, co powinno być w ich życiu, ale modli się do Boga, tak? Bo wie, że bez Boga oni sami tego nie nabędą. I tak samo z tą twoją świadomością, kim jesteś, co możesz, jak ważna jest miłość, o czym ten fragment mówi, ty powinieneś się o to modlić. Ty powinieneś prosić Boga, Boże, daj mi żyć w tej świadomości. Boże, pokaż mi, kim ja jestem. Pokaż mi, jaka jest nadzieja. Pokaż mi, jakie jest bogactwo chwały. Pokaż mi, jak działać według tej miłości, o której ty mówisz. Ale ty też musisz coś w tym kierunku zrobić. Czyli czytać Boże Słowo i mówić, Boże, pomóż mi poznać Ciebie. Czytać Boże Słowo i powiedzieć, Boże, pokaż mi, jaka jest Twoja miłość. Mieć społeczność z ludźmi wierzącymi i modlić się, Boże, ucz mnie miłości do ludzi i do Boga. Czyli musi być z dwóch stron to współdziałanie. Ale oparte jest to na Bożym działaniu. Mamy tutaj takie ciekawe nawiązanie do Trójcy zresztą Świętej, tak? Jest mowa o Ojcu w 14 i 15 wierszu. W 16 wierszu czytamy o działaniu Ducha, który wykonuje tą wewnętrzną pracę w ludziach wierzących. I tu jest mowa o Duchu Świętym. No u nas to przez Ducha Jego mocą, tak? Tak jakby ta Jego moc, można by ją odnieść do mocy Bożej, ale tam w języku greckim przez Ducha Jego, tak? Czyli to jest mowa o Duchu Bożym. Czyli tutaj mamy Ducha Świętego i w końcu 17 wiersz mówi o dziele Jezusa Chrystusa, którego to dzieło przez wiarę my czynimy tym fundamentem naszego statusu, naszego życia z Bogiem. Także mamy współdziałanie tych trzech osób Trójcy tutaj, wyraźnie pokazane w tym, żebyś ty funkcjonował w tej pełnej świadomości. I To jest coś, co tutaj wyraźnie Paweł podkreśla, że Bóg działa całą swoją osobą, całą swoją istotą, żebyś ty był utwierdzony, miał ten mocny fundament czegoś i działał według czegoś. I tym czymś w kontekście całego tego fragmentu jest Boża miłość. Boża miłość w sensie wzoru, jak miłość powinna wyglądać, i Boża miłość w sensie przykładu przez Jezusa Chrystusa, i Boża miłość w sensie takich praktycznych relacji między nami. I mówi tutaj Paweł, że on modli się, żebyście wy jako ludzie wierzący uczynili fundamentem w swoim życiu, fundamentem swojego funkcjonowania jako jego dzieło, Bożą miłość. Trzy osoby Trójcy są zaangażowane w to, żeby to było w twoim życiu możliwe. Nie można sobie wyobrazić większej mocy, która mogłaby stać za czymś, co ma być osiągnięte w twoim życiu, tak? Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Trzy osoby Trójcy działają, żebyś ty tą miłość mógł uczynić fundamentem, tak jak 16 wiersz, żebyście byli utwierdzeni wewnętrznym człowieku, 17 wkorzenieni i ugruntowani w tej miłości i 18, żebyście zdołali pojąć tą miłość. Miłość jest fundamentem twojego działania jako człowieka wierzącego. W jakim sensie? Bo wiecie, no fundament to my możemy, fundamentów życia chrześcijańskiego, jakbym zadał pytanie, co jest fundamentem życia chrześcijańskiego, to byśmy całą listę taką mogli wyprodukować. Ale tak naprawdę fundamenty, te podstawowe fundamenty są dwa. Pierwsze to jest ofiara Jezusa Chrystusa, tak? To, co On uczynił na krzyżu Golgoty. I to jest fundament, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to jest fundament twojego statusu przed Bogiem. Po prostu. Jeżeli to przyjmujesz przez wiarę, to fakt, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty, umarł za twoje grzechy, zbawił cię, jest fundamentem twojego statusu przed Bogiem. Stajesz się Bożym dzieckiem, jesteś Bożym dzieckiem, jesteś Bożej rodzinie, koniec, kropka. Natomiast miłość jest tym, moglibyśmy powiedzieć, funkcjonalnym fundamentem. Ona jest tą zasadą, na której ty działasz jako Boże dziecko. Ona jest fundamentem twojego działania w praktyce, na co dzień. Są dwa te fundamenty, które są podstawą twojego działania. Jest ofiara Jezusa Chrystusa, która daje ci status, i miłość Boża, która daje ci główną motywację, główny napęd do działania. Chociaż oczywiście ofiara też jest, tak, tym fundamentem do działania. Ale ofiara Jezusa Chrystusa, kiedy sobie ją uświadamiamy, sprawia, że my Go miłujemy. Więc tu natychmiast pojawia się ten element miłości, tak? Ja żyję jako Boże dziecko dla Boga, wykonuję Jego zadanie, wykonuję Jego dzieło, jestem posłuszny Jego słowu, bo Go miłuję, bo Jezus Chrystus za mnie umarł. Ale bezpośrednią motywacją jest miłość. I oczywiście jedna i druga rzecz jest zawsze uruchamiana przez zaufanie do Boga. Czyli przez to, że my wierzymy w to, co Bóg mówi. Tak? Inaczej nie przyjmiemy faktu ofiary Jezusa Chrystusa, nie będzie w nas dostępu do Bożej miłości. Wiara jest tym nośnikiem, możemy powiedzieć, tego wszystkiego. Ale apostoł Paweł wie, że ta miłość, Boża miłość, jest czymś, co będzie tą fundamentalną, co musi być tą fundamentalną zasadą twojego funkcjonowania w relacji z Bogiem, w relacji z innymi ludźmi, żebyś ty jako Boże dzieło dobrze funkcjonował. I kiedy czytamy tutaj te fragmenty, to widzimy, że no Paweł używa mocno przesadzonych stwierdzeń, słuchajcie, tak? No, no bądźmy szczerzy, tak? Powiedzielibyśmy, Pawle, modlić się o coś, co jest nierealne, to wiesz, no to... No bo tak, jeśli Paweł mówi, modlę się, żebyście, i w 18 wierszu mówi, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, tak? Chodzi o wymiary miłości Jezusowej, wymiary Bożej miłości. No, jak człowiek jest w stanie poznać wymiary Bożej miłości? Ogarnąć wielkość Bożej miłości? To jest stwierdzenie, że to jest przesadzone, to nawet to jest niedopowiedzenie. Tak? To jest ogromne niedopowiedzenie. Jak człowiek może poznać wymiary Bożej miłości? Dalej w 19 wierszu. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Sam Paweł tutaj dopuszcza się takiej, możemy powiedzieć, trochę niekonsekwencji. Jak można poznać coś, co przewyższa wszelkie poznanie? On sam mówi, że to jest miłość, to jest coś, co przewyższa wszelkie poznanie. Więc jak możesz, Pawle, modlić się, żebym ja poznał coś, co przewyższa wszelkie poznanie? Nie wiem jak wy, ale ja na przykład jestem taką osobą, że jak wiem, że coś jest nieosiągalne, to natychmiast sobie daję z tym spokój. Są ludzie, którzy są w stanie dążyć do czegoś, co jest praktycznie nieosiągalne i... Ta-dam! Czasami to osiągają, tak? Bo po pierwsze wiara czyni cuda, tak? A po drugie, no czasami się coś wydaje, że jest nieosiągalne i jak się zacznie dążyć, to się okazuje, że jednak czasami się udaje, tak? Niektórzy tacy są, ja akurat nie. Ja jak widzę, że coś po prostu prawdopodobnie nie zadziała, to szkoda mojego czasu i energii, co jest minusem oczywiście bardzo często, a czasami plusem, bo zaoszczędza stresu i energii na coś innego. Ale generalnie, no tak... A tutaj Paweł mówi, poznaj coś, co po prostu jest, co przewyższa wszelkie poznanie. No to po co? Dalej, 19 wiersz mówi, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Kolejne, delikatnie mówiąc, przesadzone stwierdzenie. Jak możemy być wypełnieni całkowicie pełnią Bożą? To jest w ogóle nie do pomyślenia. I oczywiście... W kontekście tego listu i innych fragmentów my wiemy, tak, że my mamy, to wszystko jest przez Chrystusa. W liście do Kolosan Paweł pisze, że mamy pełnię w kim? W Chrystusie, tak? I to wszystko my wiemy, ale z drugiej strony to są tak potężne stwierdzenia, które się wydają nierealne zupełnie dla nas. Dlaczego Paweł tego używa? Ano dlatego, że w 20 wierszu mówi... Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. To jest to, co Paweł tutaj ma na myśli. Mówi, jeżeli ty będziesz prosił Boga o to, żeby On uświadomił cię, jak wielka jest ta miłość, Jego miłość i ugruntował cię w tej miłości i dał ci funkcjonować w tej miłości, to w twoim życiu będą działy się rzeczy, o których ty byś sobie nawet nie wyobrażał, nie pomyślał, których byś sobie nie wyobraził. I nie mówię tutaj o jakichś cudach, tak, że będziesz nie wiadomo co robił. Nie, ale będziesz funkcjonował tak, jak nigdy w życiu byś sobie nie wyobraził, że funkcjonować możesz. Dlaczego? Dlatego, że to, co będzie w tobie, w twoim umyśle, w twoim myśle, w twoim spojrzeniu, to, co będzie fundamentem twojego działania, będzie tak ogromne, że po prostu to będzie przerastało ciebie, przerastało twoje naturalne możliwości, zdolności, umiejętności, i Bóg będzie robił rzeczy, co do których pomyślałbyś wcześniej, że są po prostu niemożliwe. Ale o to chodzi, słuchajcie. Dokładnie właśnie o to chodzi. Bóg nie powołał swojego dzieła po to, żeby ono funkcjonowało tak jak wszystko inne dookoła. Bóg nie zbawił ciebie po to, żebyś ty żył tak jak ludzie dookoła ciebie, którzy nie znają Chrystusa. Jezus Chrystus nie umarł na krzyżu po to, żebyś ty funkcjonował tak jak twój sąsiad, który w ogóle Jezusa Chrystusa nie zna. On po to wszystko zaplanował i wykonał, żebyś ty robił rzeczy, które są nienaturalne, niemożliwe dla zwykłego człowieka i które będą wprawiały w podziw nadziemskie władze i zwierzchności. Jeśli myślisz, że przyjściem w niedzielę na nabożeństwo ty zadziwisz nadziemskie władze i zwierzchności, jeśli to jest całe twoje chrześcijaństwo, to sorry. Nie zadziwisz. I 90% w naszym kraju ludzi nazywa się chrześcijanami, ale nadziemskie władze i zwierzchności nie są wcale zadziwione takim chrześcijaństwem. Bo większość z nich to nie są żadni chrześcijanie. Twoje funkcjonowanie musi być inne, jeśli ty masz zadziwiać nadziemskie władze i zwierzchności. Po prostu musi być inne. Standardy Boga odnośnie Jego dzieci zawsze były wyższe. Zawsze były wyższe. Zawsze były absurdalnie wysokie, powiedziałbym. Ale wszędzie to mówi. Pan Jezus, będąc na ziemi, to mówił. Jeśli miłujecie tych, co was miłują, jeśli jesteście uprzejmi dla tych, co są uprzejmi do was, czym się wyróżniacie? Celnicy i grzesznicy to samo robią, tak? Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś was uderzy w policzek, nadstaw i drugi. Co za głupota? Tak, głupota. Nie ma sensu? Tak, nie ma sensu. Ale o to chodzi. Boże wymagania w stosunku do Jego dzieła są absurdalnie wysokie. I jeśli nie jesteś częścią Jego dzieła, nie jesteś ugruntowany w Bożej miłości, nie będziesz w stanie ich realizować. Będziesz żył tak, jak ludzie dookoła ciebie. Tylko, że będziesz się nazywał wierzący. Może nawet będziesz wierzący. Może nawet będziesz tym, który idzie do wiecznego domu w niebie. Ale gdzie tu świadectwo? Gdzie tu moc? Zawsze Boże wymagania były wyższe. Pan Jezus w kazaniu na górze mówi, powiedziano wam, albo czytacie, a ja wam powiadam, tak? I cała seria absurdalnych wymagań, można powiedzieć. I absolutnie nie mam tu na myśli, że człowiek wierzący jest w stanie doskonale wypełnić wszystkie, w cudzysłowie, absurdalne wymagania Boże. Bo nie jest, bo mamy tą grzeszną naturę. Ale jeżeli będziesz żył ze świadomością, kim jesteś, jaką masz moc i uczynisz miłość Bożą zasadą twojego funkcjonowania z ludźmi, twoje życie będzie zadziwiać nawet ciebie samego. I tak naprawdę to jest pewne kryterium, tak? Jeśli ty nie dziwisz się, że byłeś w stanie zrobić coś w kontekście relacji z Bogiem, to może coś jest nie tak. Może żyjesz po prostu takim naturalnym życiem, jak żyłbyś nawet nie będąc Bożym dzieckiem, tak? Po prostu taki masz charakter, taki jesteś, takie masz skłonności. Czy zdarzyło ci się być zadziwionym czymś, co w twoim życiu zrobiłeś w kontekście relacji Bożej miłości, w kontekście relacji z Bogiem? Widziałeś, wow, Boże, to po prostu jest niemożliwe. Ale tak powinieneś funkcjonować. I fundamentem tego, jak mówi Paweł tutaj, jest miłość. Jest miłość. Miłość w Bożym sensie. Czyli taka miłość, o której mówi nam Boże Słowo. Czyli stawianie obiektu tej miłości jako czegoś, co jest dla mnie najważniejsze. Jeśli ja kogoś kocham, to postępuję z nim tak, jak uważam, że to jest dla jego dobra. I jego dobro jest ważniejsze niż moje dobro. bo go miłuję. I tak jak wiele razy mówiłem, jeżeli taką definicję miłości przyjmiemy, a o takiej definicji miłości mówi nam Biblia, to wtedy nagle wiele fragmentów o miłości, których w Biblii na początku nie rozumiemy, staje się jasnych. Jak można miłować nieprzyjaciół? Coś, co jest absurdalne. Można. Miłujesz nieprzyjaciela, czyli jeżeli masz relację z nieprzyjacielem, czasami musisz mieć po prostu, to postępujesz tak, jak jest dla niego dobrze. Nieważne, czy ci się to podoba, czy ci jest to przyjemne, czy nie. Ale postępujesz tak, jak jest dla niego dobrze. To nie znaczy, że będzie to miło mu zawsze, ale dobrze. Co to znaczy dobrze? Według Bożych kryteriów, tak? Takim najdoskonalszym przykładem tego jest oczywiście Jezus Chrystus. Cały Nowy Testament mówi, że On umarł za bezbożnych, kiedy jeszcze grzesznikami byliśmy, Chrystus za nas umarł. List do Rzymian mówi, za dobrego czasami ktoś jest gotów umrzeć. Ale już za sprawiedliwego, a za bezbożnego to w ogóle. Kto? A Jezus Chrystus umarł, bo nas umiłował. Tak? Jana 3,16. Tak umiłował świat, że dał Bóg swojego Syna za nas, za grzesznych ludzi. Więc na tym polega miłość. Patrzysz na Boga i czynisz to, co jest dobre w Bożych oczach. Czy ci się to podoba, czy nie. Patrzysz na drugą osobę i czynisz to, co jest dobre dla niej. Czy ci się to podoba, czy nie. To jest najprostsza, fundamentalna zasada miłości. I jak mówi Boże Słowo, ta miłość jest tym, co daje ci jedyną, doskonałą, niezawodną motywację do właściwego funkcjonowania jako człowiek wierzący. Wiecie, tutaj można by przez tydzień siedzieć i wymieniać wiersze. Większość znacie. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, flagowy rozdział o miłości, tak? Czym się zaczyna? Paweł mówi po prostu, że bez miłości cokolwiek by nie zrobił, to byłby czym? Niczym, tak? Mówi, nic nie jest warte, nic nie jest niczego warte, jeśli można tak powiedzieć. Pewnie nie można, ale niech będzie. Bez miłości. Zresztą fantastycznie ten rozdział kończy się stwierdzeniem, że miłość jest wieczna. Co też pokazuje niesamowicie, jak te fundamenty, na których oparty jest Kościół, tak? Ofiara Jezusa Chrystusa, która sięga aż po śmierć, aż za wieczność, w wieczność i zawsze będzie działała. I miłość, która jest tym fundamentem funkcjonalnym, też sięga do wieczności. Jest niezależna nawet od tego, w jakim kontekście my żyjemy. Ale ta miłość jest fundamentem wszystkiego, mówi Paweł w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. W liście do Kolosan w 3 rozdziale Paweł, mówiąc o relacjach między wierzącymi, mówi, że co jest spójnią doskonałości? Pamiętacie ten wiersz? Ponadto obleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Z Kolosan 3, gdzieś tu miałem zapisane, 3,14. Ona jest tym, co spaja to wszystko. Pierwszy list Jana, 4-5 rozdział, który bardzo dużo mówi o miłości, właśnie to podkreśla, że miłość prowadzi do doskonałości. Nowy Testament mówi w innym miejscu, miłość prowadzi do dzieła doskonałego. Tak? To wszędzie jest ta miłość i wszędzie jest w kontekście doskonałości. I dlatego Paweł mówi tutaj, uświadomcie sobie ten fakt Bożej miłości. I idźcie jakby na całość, tak? W tej miłości. Po prostu to jest coś, co musi być zasadą waszego funkcjonowania. To powinno być nasze stałe, ciągłe, praktyczne pytanie. Czy moje postępowanie w stosunku do drugiej osoby, do Boga, jest zgodne z Bożą miłością, z wzorem Bożej miłości, z miłością, która została wlana w sercach naszych, tak jak Paweł w liście do Rzymian też pisze. Czy ta miłość jest fundamentem, motywacją mojego działania? prawdziwa miłość, w sensie, czy ja działam dla dobra tej osoby, czy mogę powiedzieć, że ja ją kocham. Czy raczej moje egoistyczne, moje indywidualne pragnienia są na pierwszym miejscu. To będzie sprawiało różnicę w życiu człowieka. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli jesteś Bożym dziełem, Bóg wszystko uczynił, dał ci taki status, którego nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Wszystko uczynił, żebyś mógł wypełniać Jego wolę, realizować Jego plan, zadziwiać nadziemskie władze i zwierzchności, działając tutaj na tej grzesznej ziemi. Ale będzie to możliwe dopiero wtedy, jeśli będziesz działał używając Bożej miłości. Jeżeli będziesz na niej ugruntowany, będziesz w niej wkorzeniony i będziesz przepełniony tą Bożą miłością i będziesz ją poznawał. Miłość nadaje sens temu wszystkiemu, co Bóg w twoim życiu uczynił. Bo nawet jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, nawet jeżeli poznasz tą moc, jesteś świadomy swojego statusu, ale nie będziesz używał tej miłości, to będzie, tak jak Paweł pisze w liście do Koryntian, to będzie puste. Miłość nadaje sens tej mocy, którą Bóg dał do twojej dyspozycji. Bez zasady miłości ta moc jest pusta. Ona po prostu nie działa. Czasami wręcz może szkodzić. I mamy przykłady, kiedy moc, w sensie poznanie, nie wiem, Bożego Słowa, poznanie Bożych błogosławieństw, bez miłości czyni więcej szkody niż błogosławieństwa. I dlatego Paweł modli się tutaj o te dwie rzeczy w kontekście Bożego dzieła. Mówi, Bóg uczynił dla was tyle. Od góry, od dołu, od zewnątrz, od wewnątrz. Wszystko. Zaplanował, uczynił, zabetonował. Wy macie walczyć, w cudzysłowie, czyli starać się, dokładać starań, żeby być świadomymi tego. Kim jesteście, jaką macie moc, jaki jest wasz cel i co jest fundamentem waszego działania. I mówi, fundamentem jest właśnie miłość. Żebyście byli utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni, ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. I wtedy ku Jego chwale, bo tak jak kończy się ten fragment, wszystko jest ku Jego chwale, wtedy będzie On tą mocą działającą w nas potrafił uczynić dużo więcej, niż byśmy sobie byli w stanie wyobrazić. Ale musi być z twojej strony to otwarcie na działanie Bożej miłości. Czy ja działam na podstawie Bożej miłości? Czy ja pozwalam Bogu się wypełniać tą miłością? To nie jest naturalne dla nas. To absolutnie nie jest dla nas naturalne. Wydaje się, że są ludzie, którzy potrafią bardziej, nie wiem, miłować czy nie miłować, ale to nie jest naturalne dla żadnego człowieka. W centrum każdej osoby jest ona sama. Taka jest nasza grzeszna natura. Więc my musimy pozwolić Bogu, pozwolić Duchowi Świętemu, żeby On działał w naszym sercu. I wtedy będziemy w doskonalszy, coraz doskonalszy sposób, bo to się powinno zmieniać, powinniśmy wzrastać, tak? W coraz doskonalszy sposób, krok po kroku, dzień po dniu, coraz lepiej wypełniali to Boże dzieło. I dalej w rozdziałach tego listu Paweł pokazuje, jak to ma działać w praktyce. Tak? Czyli jakie mają być praktyczne objawy tego, że ty, świadom swojego statusu, świadom swojego celu, świadom dostępnej mocy i działając na fundamencie miłości, jak ty masz funkcjonować, żeby zadziwiać nadziemskie władze i zwierzchności. Amen.